Dzień dobry, witam serdecznie ze studiu Taipei po 6-tygodniowej przerwie. Ponownie z ciepłej, gorącej stolicy Taipei pozdrawia Rysiek Zalski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o starciu gospodarek chińskiej i amerykańskiej, a raczej o starciu ich zadłużenia. Kto jest bardziej zadłużony, u kogo wygląda to gorzej? Mówimy o bankach centralnych i długu, który powodują oba rządy. A głównie skupimy się na Zachodzie, bo tyle już o Chinach mówiłem, że warto przyjrzeć się temu, gdzie tak naprawdę, skąd grozi nam więcej, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Chin. Także będziemy trochę mówić raczej o tym, że nie tyle my powinniśmy się martwić o gospodarkę Chin, ale może jest tak, że Chińczycy powinni się martwić o gospodarki Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Najpierw kilka danych. Co się dzieje z naszymi oszczędnościami? Otóż w 144 krajach inflacja wynosi ponad 5%. Światowa średnia to 14%. To znaczy, że w ciągu 5 lat wartość Twoich oszczędności spada o połowę. Stosunek długu do PKB na Zachodzie to średnio 80 do 120%, a powyżej 12 krajów przekroczyło 130%. Gdyby liczyć inflację miarą z lat 80., to dzisiaj wynosiłaby ona 15%, a nie, jak podają rządowe dane, kilka procent, a wiemy to m.in. ze strony Shadow Stat. Oficjalnie inflacja w USA to poniżej 4%. Jeśli jednak zajrzysz na przeciekawą stronę True Inflation, True przez TRU bez E, wygląda to trochę inaczej. Tam mianowicie podliczono ją na 24%. Sama spłata długu wyniesie amerykański rząd w przyszłym roku prawie bilion dolarów, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 80%. A mówimy to tutaj o dolarze amerykańskim, najważniejszej walucie świata, która w sumie jest na lepszej formie, w lepszej formie pozostałych. Także tutaj znowuż wracam do punktu wyjścia, nie martwmy się tak bardziej o Chiny, chyba bardziej musimy się w tej chwili obawiać o to, co będzie się działo na Zachodzie i w Stanach Zjednoczonych. Pojęcie spirali długu. Jest to stały element zachodnich gospodarek, który nas obciąża w coraz większej mierze. Ogólna tendencja jest następująca. Rosnące koszty obsługi zadłużenia rządu USA zmniejszają wartość amerykańskich obligacji, co podnosi ich oprocentowanie, co powiększa deficyt, co ponownie obniża atrakcyjność obligacji i tak dalej. Dlaczego się tak dzieje? Między innymi dlatego, ponieważ od kryzysu gospodarczego 2009-10 amerykański dług rósł średnio o 8,5% rocznie, a PKB tylko o 4%. I tak na przykład w ciągu tylko 2 tygodni w zeszłym miesiącu dług rządu USA wzrósł o 500 000 000 000 dolarów, to jest 500 miliardów. Dla porównania, roczny budżet Departamentu Obrony tego wielce przerażającego przemysłu zbrojno-wojskowego to jedynie 800 miliardów dolarów na cały rok. Jakież są skutki tego, co przed chwilą opisałem? Ano takie, że chiński rząd wyprzedaje się już od dłuższego czasu z krótkoterminowych papierów dłużnych amerykańskich, tak zwanych T-bills. Największą od 4 lat partię sprzedał we wrześniu. Obecnie jest to jedynie 805 miliardów dolarów, co sobie Chińczycy pozostawili. Najniższy poziom od 15 lat. Można by powiedzieć, o to dlatego, bo chińska gospodarka pada. Czy aby na pewno? To jak wytłumaczyć, że amerykańskie papiery są także wyprzedane przez inwestorów japońskich, którzy także pozbyli się rekordowych ilości obligacji korporacyjnych, a także Arabia Saudyjska wyprzedała się w ostatnich 3 latach ze 40%. Tak więc rządy Chin, Japonii i Arabii Saudyjskiej wyprzedają amerykańskie aktywa, takie jak T-bills, czyli krótkoterminowe papiery dłużne, polskie bony skarbowe. Brakuje więc chętnych na amerykańskie papiery wartościowe. Oprocentowanie US Treasury Notes, czyli tak zwanych obligacji skarbowych, zbliża się do najwyższego 2007 roku. Dziesięcioletnie przekroczyły obecnie 5%. Należy tu wyjaśnić, że mamy tu do czynienia z odwrotną korelacją, czyli większa opłacalność obecnych tych nowych obligacji obniża atrakcyjność starych. Co to powoduje? Jakie są skutki tego w rzeczywistym świecie? Ano takie, że straty ponoszą m.in. banki. I tak w marcu obecnego, bieżącego roku sytuacja ta właśnie z obligacjami przyczyniła się do strat kupców tych obligacji, czyli mieliśmy w marcu padakę 3 wielkich amerykańskich banków: Silicon Valley Bank, Signature Bank i First Republic Bank. Nadal, jeśli ktoś myli, że tylko marcowe wypadki przy pracy, to niestety mam złe wiadomości. Kolejne banki: Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, wszystkie zanotowały w zeszłym tygodniu spadki w stosunku do zeszłego roku 15 do 24%, a są to 4 czołowe amerykańskie banki. Nie mam dobrych wiadomości, nie jest tak tylko w Stanach Zjednoczonych. I tak szwedzki bank centralny Riksbank Najstarszy na świecie bank centralny potrzebuje obecnie 7 miliardów na tzw. bailout ze względu na straty spowodowane obligacjami. Ciekawostka zresztą tak na marginesie. To właśnie ten bank w 1968 roku ustanowił nagrodę upamiętniającą Nobla, która nazywana jest ogólnie jako Nobel z ekonomii. I otrzymał ją m.in. główny klaun świata nauki gospodarczej Paul Krugman. I tutaj kilka jego cytatów, żeby było wiadomo, kto tę nagrodę otrzymał. Otóż Paul Krugman powiedział w 1998 roku, że internet nie ma przyszłości, jego wpływ na światową gospodarkę będzie taki sam jak faksu. W 2020 powiedział, tweetował, że 11 września Amerykanie odebrali dosyć spokojnie. I dodajmy jedynie, że jest to człowiek, który stale od kilkunastu lat powtarza, że Bitcoin to bańka. Zastanawiam się może, czy temu bankowi Riksbank doradzał Krugman, ale to tego akurat nie wiem. I jeszcze jeden przykład z zeszłego roku z Wielkiej Brytanii. W zeszłym roku, dokładnie rok temu, Bank of England zmuszony był do skupowania obligacji, cytuję, za wszelką cenę. Koniec cytatu. Celem uspokojenia rynków po załamaniu wartości funta i wzrostu kosztów zadłużenia, najwyższych od 2008 roku. I także tutaj odsetki od obligacji zbliżone były do 5%. I musimy dodać, że gdyby nie interwencja, to fundusze emerytalne mogłyby zbankrutować w Wielkiej Brytanii. Czy finanse rządów Stanów Zjednoczonych dążą więc w kierunku modelu japońskiego, gdzie bank centralny jest współwłaścicielem części gospodarki? W przyszłym roku nadejdzie okres spłaty prawie 8 miliardów dolarów publicznego długu rządu USA. To prawie 1/3 całego ich zadłużenia. A do spłaty będzie już za chwilę, za parę miesięcy. Problem w tym, że nie ma chętnych na kupno. Więc zostanie ten dług zastąpiony nowym. I ten nowy będzie znacznie droższy. Podroży to wszystko spłatę pożyczek przeciętnych Amerykanów i osłabi gospodarkę. Podwyższenie oprocentowania nowych obligacji spowoduje spadek atrakcyjności starszych i ich nieopłacalność. Banki i fundusze, które je trzymają, będą stratne, tak jak właśnie przed chwilą wspomniane banki amerykańskie, szwedzki czy brytyjski. Moja prywatna teoria jest taka, że jak na to wszystko patrzę, to mam wrażenie, że pomoc Ukrainie, Izraelowi i Tajwanowi to tak naprawdę częściowo jest wymówka do drukowania pieniędzy, bo tego potrzebuje oparty na długu zachodni system finansowy. Kolejny temat. Jakie są skutki tego wszystkiego w życiu społeczeństwa, na przykład amerykańskiego? I tak mamy badania opinii publicznej firmy Seiko Epson, o której pisał Bloomberg. Jest to już trzeci ich raport. Nazywa się Climate Reality Barometer. I przeprowadzony jest w prawie 40 krajach, objął kilkadziesiąt tysięcy osób. I po raz pierwszy wykazano, że amerykańska młodzież bardziej martwi się o inflację niż o zmiany klimatyczne. Chodzi o to, że czym są młodsi, tym mniej wierzą w zmiany klimatyczne. Mówimy o pokoleniu urodzonym po 1995 roku. Czyli możemy powiedzieć, że zamiast CO2 są ceny. Tak naprawdę to jest w tej chwili najważniejsze dla amerykańskiej młodzieży. Kilka miesięcy temu eksperci światowi zastanawiali się, czy przetrwa dolar amerykański, a to z okazji kolejnego szczytu BRICS. I zastanawiano się, kiedy zostanie zastąpiony walutą BRICS. Na razie dolarowi to raczej nie grozi, żeby go ktokolwiek zastąpił, ale przyszły rok, tak jak przed chwilą mówiłem, zapowiada się dla amerykańskiej gospodarki słabo. I kraje BRICS mają rację, szykując plan B i skupując na potęgę złoto. Dodajmy, że zamrożenie przed administracją Bidena aktywów Rosji w ramach sankcji tylko przyspieszy ten cały proces i ucieczkę wielu krajów, szczególnie dyktatur, od dolara. Czy nas to wszystko nie dotyczy? No możemy się spytać na przykład Greków w roku 2009, Cypryjczyków w 2012, Libańczyków w 2019 czy Argentyńczyków obecnie o stan ich gospodarek i jak kończyła ich bankowość. Dodajmy tutaj litościwie, że tak zwany wzrost PKB Unii Europejskiej to 0,3%. I tak się zastanawiam, czy na przykład za kilka lat będą już liczyli kolejne miejsca po przecinku, czyli może będzie to 0,03. To jest stan unijnej gospodarki. W tym wszystkim tak naprawdę jedynie rosną ceny dwóch aktywów. Najpierw złoto, które dąży do rekordowego poziomu 2100 dolarów z maja. Obecnie jest w okolicach 2000. Tylko w zeszłym miesiącu wzrosła cena o prawie 200 dolarów, no i Bitcoin w ciągu miesiąca wzrósł o parę, prawie 8 tysięcy dolarów. Wnioski z tego wszystkiego są takie. Zacytuję tu człowieka, którego bardzo szanuję. Mianowicie Elon Musk powiedział, że cywilizacje, które nie produkują, umierają. To jest tak naprawdę różnica między gospodarką amerykańską a chińską, że mimo iż tyle osób się martwi o gospodarkę chińską, to tak naprawdę cała nasza produkcja jest w Azji. I co by nie mówić o tym, jak źle jest w chińskiej gospodarce, to jednak oni mają bazę produkcyjną i oni wytwarzają dla nas, a także mają pracowite i niezmanierowane społeczeństwo. Ponadto nie muszą płacić na różnych arabskich i afrykańskich inżynierów oraz lekarzy. Problem polega więc na tym, że nasza produkcja jest w Azji i tak naprawdę to nasze zadłużenie na Zachodzie w moim odczuciu jest poważniejsze od tego, które mają ewentualnie Azjaci. Podam dwa przykłady. Łańcuchy dostaw z okresu wirusa z Wuhan. Okazało się nagle, że Zachód jest całkowicie zależny od Chin czy też Azji. Drugi przykład. Tak zwany projekt AUKUS. AUKUS, czyli dostarczenie okrętów podwodnych o napędzie atomowym dla Australii. Zachód boryka się z brakami kadr, inżynierów, pracowników, infrastruktury, nie ma stoczni, nie ma podzespołów. Całość jest rozłożona na dekady. Zachód nie jest w stanie zbudować tego, co za czasów II wojny światowej produkował praktycznie seryjnie. I trzeci przykład. To przenoszenie produkcji mikroprocesorów z Azji na Zachód. Nieraz już tutaj mówiłem o tym, jak założyciel TSMC Morris Chang naśmiewa się z amerykańskich pomysłów przenoszenia tej produkcji do Arizony, że będą droższe od tajwańskich, będą niekonkurencyjne i tak samo jak w przypadku AUKUS. Amerykanie muszą się posilać inżynierami i kadrą z Tajwanu. Bez Azjatów jest to nie do przeprowadzenia. Ja wiem osobiście od tutaj tajwańskiego inżyniera, że chętni dostają zieloną kartę dla siebie i dla całej rodziny i natychmiast są przewożeni do Stanów, żeby ktoś tam to nadzorował i ktoś nad tym pracował, bo sobie Amerykanie nie są w stanie sami pomóc. Jeśli kogoś ciekawią te tematy bardziej, to zapraszam do mojego sobotniego materiału o gospodarkach Stanów Zjednoczonych, Azji i Bliskiego Wschodu z osobą, która się na tym zna. Jestem także troszkę o kryptowalutach. Jeśli ktoś chce śledzić, co się dzieje w Azji na bieżąco, to zapraszam na swojego Twittera r_zalski. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.